coś nam się tutaj, ten sygnał pośpieszył. Trzecia godzina poranka wnet zacznie się dopiero za 8 minut, ale to nic nie szkodzi. W radiu zawsze czas pędzi do przodu. W studiu jest kolejny gość, pan profesor Jan Malicki. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Pan jest wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektorem Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Mówimy tutaj o niepodległości. Studium Europy Wschodniej też powstało, kiedy Polska zrzuciła z siebie tą sowiecką dominację.
Oj tak, dziękuję za to nawiązanie. Zwłaszcza po tych słowach Andrzeja Nowaka, bardzo poruszających. Mnie to bardzo ucieszy, coś takie nawiązanie. Mało tego, że studium zostało założone, że zostało prawnie powołane decyzją Senatu UW w grudniu 90 roku, ale jest coś mocniejszego jeszcze. Studium dziedziczy w sensie dosłownym tradycję dwóch instytucji wcześniejszych, to znaczy takiego sławnego wówczas czasopisma podziemnego Obóz, założonego jeszcze za Solidarności, a potem pracującego w podziemiu. Ja sam należałem do, można powiedzieć, historycznej pierwszej redakcji Obozu jako chyba student jeszcze wtedy i podziemnego Instytutu Europy Wschodniej, który już sam zakładałem w roku 83, równocześnie prowadząc Obóz już wtedy jako redaktor główny. Więc te, mając takie korzenie, no mogę powiedzieć tak, to tak trzeba nawiązać.
Środowisko, które wydawało wtedy konspiracyjne pismo Obóz, to było środowisko, które całkiem na serio gdzieś tam w nocy lat 80. rozważało, co będzie, jak Związek Sowiecki się rozpadnie. Mało było wtedy ludzi, którzy w takich kategoriach myśleli.
No tak, oczywiście, ale to też muszę powiedzieć, ponieważ dziś w dzisiejszych czasach powiększa się grupa tych, którzy przewidzieli upadek Związku Sowieckiego. Im więcej czasu mija, tym więcej jest tych, którzy przewidzieli. To ja muszę jednak powiedzieć, że my oczywiście mieliśmy odwagę o tym myśleć, pisać, zastanawiać się. Nawet były wielkie dyskusje, nawet rysowaliśmy mapy, jak to się rozpadnie. Ale też muszę szczerze powiedzieć, to nie jest tak, że byliśmy przekonani, że za chwilę wszystko rozpadnie się. I nie, raczej muszę powiedzieć, że my byliśmy przygotowani na to, że trzeba kąsać, podgryzać i może kiedyś się rozpadnie. Bym powiedział, że należeliśmy troszeczkę tak, jak kiedyś powiedział Tomasz Węcłowa, czasami w czasie stanu wojennego nachodziły nas myśli, że może ci, którzy są tak zwanymi optymistami historycznymi, mają rację. Nie wiem, czy pan redaktor wie, kto to był optymista historyczny w czasie Związku Sowieckiego. Otóż to taki, który wiedział doskonale, że Związek Sowiecki upadnie, ale nie za jego życia.
Nie chcę pytać w takim razie, kim byli pesymiści. Środowisko związane ze studiami wschodnimi Uniwersytetu Warszawskiego wydaje też Przegląd Wschodni. Przegląd Wschodni co roku przyznaje nagrody ludziom jakoś tam zajmujących się sprawami wschodniej i środkowej Europy. W tym roku edycja jubileuszowa.
Tak, 25. Sam nie wiem, jak to się stało i że do tego momentu dotrwaliśmy. Nagrodę przyznaje Przegląd Wschodni. Jest to jedno z czasopism zajmujących się wschodem, ale mający bardzo wysoką pozycję, która spowodowała, że powołana przeze mnie jako redaktora kapituła ma taką powagę, że ta nagroda, którą przyznajemy, jest ogromnie szanowana. I Przegląd, jak mówię, istnieje od 91 roku, a nagroda od 93. W tym roku była 25. Przyznajemy nagrody w kilku kategoriach. W kategorii dzieła krajowe, dzieła zagraniczne, edycja źródeł, dzieje Polaków na wschodzie, a także nagroda specjalna, czyli dla takich wybitnych specjalistów, którym dajemy tę nagrodę jak gdyby na podsumowanie ich naukowego, naukowej działalności.
Nie wiem, czy możemy tutaj przeczytać całą listę nagrodzonych, umieścimy ją na pewno w internecie, ale może proszę wymienić jakieś przynajmniej ze dwie, trzy osoby, które chciałby pan tutaj w jakiś sposób szczególny wyróżnić.
Myślę, że całość to byłaby za długo i znużyłaby naszych słuchaczy. Wskazałbym na dwa czy trzy nazwiska. Profesor Albin Głowacki z Łodzi za taką dużą książkę o Komitecie Dzieci Polskich w Związku Sowieckim w 1943-1946 roku. Aleksander Podrabinek z Moskwy za książkę Dysydenci. Aleksander Podrabinek to jest taka historyczna postać oporu w Związku Sowieckim. A w nagrodach specjalnych wymieniłbym Mirosława Chrocha z Pragi, wybitnego, może najwybitniejszego żyjącego specjalistę od spraw narodowościowych.
Poza zajmowaniem się pracą akademicką, poza zajmowaniem się historią, śledzi pan, jak rozumiem, i też doradza co jakiś czas ludziom, którzy się tym zajmują aktywnie, polską politykę wschodnią. Wydaje się, że ona jest w tym takim momencie przewartościowania w tej chwili.
Tak, dużo dyskutuje się na ten temat. Często mówi się, że polska polityka wschodnia jest w epoce przewartościowania z uwagi na to, że często wskazuje się, że ten taki dwudziestoparoletni paradygmat jednoznacznego otwarcia na wschód i bezwarunkowego pomagania wschodowi i krajom na wschód od nas, że się kończy. Że to na tym polega
tak,
to przewartościowanie.
Tak, że paradygmat Giedroycia się skończył, tak się
właściwie
mówi.
Tak, że ta bezwarunkowa polityka Giedroycia się skończyła. Tak się często w tych dyskusjach uważa.
I jakie jest pana stanowisko?
Moje stanowisko jest, że ona nie może się tak po prostu skończyć. Dlatego, że polityka Giedroycia, jeśli ją rozumieć poważnie i przemyśleć głęboko, nie oznacza pomagania bezwarunkowego i ustępowania w każdej sprawie. To nie jest prawda. Akurat miałem to szczęście znać Jerzego Giedroycia, korespondować z nim i tak dalej. To nie jest tak, co nam posądzanych o realizatorów polityki Giedroycia się zarzuca, że Litwini, Białorusini, Ukraińcy mogą robić co zechcą, my mamy wszystko to akceptować. Nie, Giedroyć wcale tak nie uważał. Giedroyć po prostu stawiał jako wartość podstawową, że Polska musi dogadywać się z Litwinami, Białorusinami i Ukraińcami, ponieważ Polsce jest nieodzownie potrzebna niepodległa Litwa, niepodległa Białoruś, niepodległa Ukraina na wschód od nas, czyli między Polską a Rosją. Kiedy wybitny przedwojenny prometeista Włodzimierz Bączkowski napisał taki swój słynny tekst zaczynający się słowami "Nie jesteśmy Ukrainofilami", to tam tłumaczył, ja to notabene niedawno występując w MSZ-cie mówiłem, nie jesteśmy Ukrainofilami. Nam nie chodzi o Ukrainę jako taką. My nie płaczemy nad stepem. My nie wzruszamy się widokiem Dniepru. Nam chodzi o Polskę. Ukraina jest potrzebna Polsce.
Zaraz będziemy rozmawiać o tym, dlaczego jest potrzebna. Minęła w tej chwili godzina 9:00 i teraz rzeczywiście zaczęła się 3:00 godzina poranka wnet.
Trzecia godzina poranka wnet. Trzecia godzina poranka.
Poranek wnet, minęła godzina 9:00. W naszym studiu cały czas jest profesor Jan Malicki, dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawialiśmy o tym, czym właściwie była ta doktryna Giedroycia. Z nią był chyba problem, że strasznie było wielu ludzi, którzy uważali się za spadkobierców redaktora naczelnego kultury, bo to i Aleksander Kwaśniewski mówił, że on się uczył na kulturze. Redaktor Michnik uważał, że on właściwie jest tutaj takim niekoronowanym następcą Giedroycia. Tych interpretatorów było bardzo wielu i oni tak trochę mówiąc delikatnie upraszczali pewne tezy, ale powiedział pan, że istota rzeczy polega na tym, że musimy starać się dogadywać nie za darmo, ale starać się dogadywać z partnerami na wschodzie, bo to jest nasz interes. No ale to dogadywanie, zwłaszcza jeśli chodzi o Ukrainę, jakoś ostatnio nie wychodzi.
Tak, to zgodzę się, że tu nie chodzi o interpretowanie idei Giedroycia tak, jak kto chce, tylko o głębokie zrozumienie, czy chociaż uważne przeczytanie tego, co ten człowiek zrobił i uparcie pracował przez kilkadziesiąt lat. Tak zwana polityka jagiellońska, której on hołdował i uznawał, to wbrew nieporozumieniom nie oznacza zdobyczy na wschodzie czy wojskowych zaborów, tylko polityka jagiellońska oznacza dogadywanie się z innymi narodami w ramach tego wielkiego regionu. Kiedyś to było w ramach jednego państwa Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a od I wojny światowej jest to myśl dogadywania się z tymi sąsiadami, którzy są na wschód od nas. To po prostu Polsce jest potrzebne.
Panie profesorze, ale jak pan chce się dogadać z ludźmi, którzy mówią, że Lwów był pod okupacją polską przez kilkaset lat?
No z tymi akurat trudno się dogadać, ale na szczęście Ukraina jest dość dużym krajem. Tam nadal jest ze 40 milionów ludzi, mimo że kilka milionów wyjechało, znacznie więcej niż z Polski. I Ukraina składa się i z ludzi głupich i mądrych, i rozważnych, i nierozważnych. Sam to mogę spokojnie powiedzieć, ponieważ od lat tam bywam wielokrotnie. Mam niezliczone kontakty, przede wszystkim oczywiście w kręgach inteligenckich, uniwersyteckich. Mam nawet, jak pan redaktor wie, honorową profesurę Akademii Kijowsko-Mohylańskiej, czyli najważniejszej uczelni na Ukrainie i jedynej chyba uznawanej na Zachodzie tak naprawdę. Zatem mam odwagę powiedzieć, że Ukraina jest pełna różnych pomysłów, ale nadal uważam, że nadal mamy z kim rozmawiać. Teza, że Lwów był pod okupacją, czy to w końcu, nie wiem, pewnie głównie to jest mowa przy II wojnie światowej, przepraszam, przy II Rzeczpospolitej, na tym polega ten spór, no jest po prostu śmieszny, no to jest śmieszne, a historyczne. Ale też musimy pamiętać, że ci, którzy to mówią, to są zazwyczaj ludzie zacietrzewieni nacjonalistycznie. Nacjonalizm jest chorobą, która trawi umysły i na to trzeba uważać.
Ale gdzieś jest ta granica między nacjonalizmem, a po prostu patriotyzmem, umiłowaniem ojczyzny, pilnowaniem swego?
A ta granica jest bardzo prosta. Patriotyzm to jest umiłowanie własnej, przede wszystkim własnej ojczyzny i własnego narodu. Pojęcie narodu można używać bez żadnych niebezpieczeństw. Patriotyzm zatem jest to umiłowanie własnego narodu i własnej ojczyzny ponad wszystkie. Nacjonalizm to jest umiłowanie własnego narodu i własnej ojczyzny z niechęcią bądź nienawiścią do innych narodów. A szowinizm to jest umiłowanie własnego narodu i własnej ojczyzny z zamiarem wyniszczenia innych narodów.
Panie profesorze, z tego...
Musimy to wielokrotnie wszystkim powtarzać, bo to zawsze zastrzegam, że musimy to powtarzać również i w Polsce. Również i w Polsce, ponieważ my słyniemy od wieków z umiłowania wolności i ojczyzny. Przede wszystkim, ja jestem tu, nawiązując do wypowiedzi profesora Nowaka, mojego przyjaciela, jestem absolutnie poruszony i też podkreślę, że ja należę do grona zwyczajnych, prostych, tradycyjnych patriotów. Ja nie uważam, że dzisiaj patriotyzm to jest płacenie podatków albo niełamanie przepisów drogowych. To są jakieś bzdury. Patriotyzm to jest po prostu umiłowanie własnej ojczyzny, własnego kraju, własnego narodu ponad inne i gotowość do poświęcenia dla niego. Wtedy, kiedy będzie trzeba lub kiedy przyjdzie taka chwila i taka konieczność, to trzeba stale o tym wiedzieć.
Trzeba stale o tym wiedzieć i widzę, że pan profesor ma tutaj jeszcze przed sobą coś ważnego do
zakomunikowania. Tak, właśnie. I to jest a propos tej naszej dyskusji i o polityce wschodniej i o tym, co profesor Nowak mówił na początku i o niepodległości i o wolności. Chciałbym zacytować słowa, nie powiem na razie czyje, to są słowa z dokumentów historycznych. Brzmią one tak. Postrzegali to wszystkich wieków ludzie mądrzy, że w każdej Rzeczypospolitej człowiekowi poczciwemu nic nie ma być droższego nad wolność. A niewolą tak się ma brzydzić, że nie tylko skarbami, ale i śmiercią onę od siebie odganiać powinien. To są słowa, nie będę dłużej niepokoił słuchaczy, to są słowa, jakimi kanclerz wielki litewski Lew Sapieha rozpoczął trzeci statut litewski w 1588 roku. Tym się cechowała Rzeczpospolita, że wolność, że poczucie wolności, własnej wolności, potem państwowej, stawiano ponad wszystko, a w związku z tym te narody dawnej Rzeczpospolitej, najpierw osoby, a potem narody gotowe były do największych poświęceń w imię obrony wolności i niepodległości.
Testament więc jest. Trudna praktyka polityki nie zawsze pozwala go realizować, ale to nie znaczy, że nie należy się starać. Bardzo serdecznie dziękuję. Profesor Jan Malicki, dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, redaktor naczelny Przeglądu Wschodniego, był gościem Poranka w Net. Dziękuję panu bardzo.
Bardzo dziękuję.